Co w kocie piszczy?
A z nami już pani Małgorzata Biegańska-Hendryk, autorka książki Stefan, historia przypadku bądź z przypadku, behawiorystka i dietetyk zwierząt. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Małgosiu, dzisiaj zaczęłyśmy tutaj z panią Magdą Zwolską rozmawiać właściwie pod koniec o przepełnionych schroniskach, o przepełnionej kociarni w schronisku zielonogórskim i tak chciałam panią namówić właśnie na rozmowę o tym, jak koty żyją. Czy to są zwierzęta stadne, czy one muszą mieć swoich kocich współtowarzyszy, czy wystarczy im tylko opiekun, czy to są koci samotnicy? Jak to wygląda z pani perspektywy, z pani doświadczeń?
To jest dość skomplikowana sprawa, ponieważ jeżeli my sobie popatrzymy na kota jako na gatunek żyjący w środowisku naturalnym, czyli jeśli sobie wyobrazimy kota w świecie, w którym nie ma człowieka, to generalnie koty nie budują ścisłych struktur społecznych i zazwyczaj nie łączą się w duże grupy z własnej woli. Najczęściej wyglądałoby to w ten sposób, że byłby sobie jeden kocur, który miałby swoje dosyć duże terytorium. Na tym terytorium byłyby na przykład 2-3 samice, które on by odwiedzał, robiąc takie obchody. Każda z tych samic musiałaby zajmować obszar, który byłby odpowiedni do tego, żeby wykarmić siebie i swoje młode. I te wzajemne miejsca życia tych kotów gdzieś tam by się na siebie jakby nakładały, trochę by się zazębiały. Czyli te koty by się spotykały w pewnych konkretnych sytuacjach, bardziej przyjacielskich, mniej przyjacielskich, gdzieś by rywalizowałyby o jakieś zasoby, ale zazwyczaj nie obserwowałoby się przy takim zagęszczeniu tworzenia ścisłych struktur społecznych. Zupełnie inaczej ma się to w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z takim kotem środowiskowym miejskim, czyli takim, który już żyje bliżej nas, czy nawet na obszarach wsi, gdzie te koty korzystają z dostarczanego często przez ludzi pożywienia, albo nawet nie tyle intencjonalnie wykładanego pożywienia, co po prostu dożywiają się w okolicach ludzkich siedzib i wtedy ten element żywnościowy jakby spaja bardziej tą strukturę, czyli warto mieszkać bliżej siebie, bo wszyscy chodzimy do jednego, nazwijmy to, punktu karmienia, tak? I jeżeli mamy taką sytuację, że tych kotów jest więcej na tej samej przestrzeni, no to trzeba już zacząć budować jakieś struktury społeczne, które to wszystko w miarę regulują, no bo inaczej dochodziłoby do ciągłych spięć i starć. I akurat jeżeli chodzi o koty, to tutaj, jeżeli już mówimy o grupie społecznej kotów, to mamy system matriarchalny najczęściej, czyli na czele, powiedzmy, w takim dużym uproszczeniu, na czele takiej grupy stoi jakaś starsza kocica, wokół której gromadzi się przede wszystkim jej potomstwo, ale także zwierzęta, które no, przychodzą, dołączają do tej grupy, czasami z niej odchodzą. Oczywiście pomiędzy tymi kotami są też konflikty, są starcia, na przykład młodsze samce są często przeganiane, żeby poszły, że tak powiem, na swoje i zaczęły funkcjonować w odosobnieniu. To też jest kwestia tego, żeby no, nie dochodziło do wzajemnego krycia w obrębie bliskich koligacji genetycznych, więc jest to taki mechanizm, który ma troszeczkę ułatwić tą kwestię właśnie lepszego rozrodu. Natomiast często też się zdarza tak, że jeśli ta najstarsza kotka w takiej sytuacji gdzieś tam umrze, zginie, odejdzie, zakończy żywot, to cała struktura się rozpada i koty muszą jakby odnajdywać się w tym wszystkim od nowa i budować, ewentualnie jeśli w ogóle chcą budować, to budować taką strukturę po raz kolejny.
Dzisiaj usłyszałam tutaj w opowieści pani Magdy, że w schronisku w tej chwili jest o 140 kotów więcej, czyli jeśli zwykle przyjmowano 100 kotów do kociarni, to w tej chwili jest 240. I zaczęłam się zastanawiać, jak koty funkcjonują jakby w takim życiu stadnym, ale takim zatłoczonym.
Nie funkcjonują, taka jest prawda. To jest tak potworny poziom stresu, tak potworny poziom nawarstwiających się emocji, tak dużo różnego rodzaju problemów, do których dochodzi w takiej sytuacji, że one tam nie funkcjonują. One po prostu są zmuszone do przetrwania. I tak de facto no jest to koszmarne z punktu widzenia kota, który bardzo wolno ufa innym, który potrzebuje dużo czasu i dużo takiego no, przygotowania do tego, żeby w ogóle wejść w relację z obcym sobie kotem. Przecież jeżeli wprowadzamy na przykład nowego zwierzaka do domu, w którym już jest rezydent, to mamy wielotygodniową często procedurę socjalizacji z izolacją, gdzie zapoznajemy te koty ze sobą. I szczerze mówiąc, ja sobie w ogóle z punktu widzenia behawioru turysty nie wyobrażam takich warunków schroniskowych, gdzie przecież nie ma na to ani możliwości, ani czasu. I nagle ten nowy kot musi trafić do tej grupy społecznej. Jest do niej w zasadzie często po prostu wrzucony po jakiejś tam kwarantannie. No i radź sobie. To jest dla mnie coś strasznego i no dla mnie no, w ogóle sobie tego nie wyobrażam jako próby nawet nazwania tego dobrostanem.
No tak, ale z drugiej strony co zrobić, tak, jeśli koty są przywożone albo znajdowane w kartonach?
No i właśnie tutaj jest pewien problem, bo myśmy mieli taki kłopot swego czasu na Śląsku, że ludzie przywozili do schroniska koty, które w ogóle nie nadawały się do tego, żeby je w schronisku umieszczać, ponieważ to były koty środowiskowe. I zamknięcie na przykład kota środowiskowego, który w żaden sposób nie jest socjalizowany z człowiekiem w schronisku, to jest w zasadzie podpisanie na niego wyroku śmierci, ponieważ te zwierzęta są tak potwornie obciążone potem psychicznie, że najczęściej dochodzi do rozwijania się chorób metabolicznych, koty to ukrywają, nie ma możliwości przebadania ich, one są zresztą nieobsługiwalne i potem konają w tym schronisku. Więc oczywiście tutaj ogromnym problemem są te koty, które są zwierzętami stricte przystosowanymi do kontaktu z ludźmi i tu no oczywiście trzeba dla nich rozwiązań szukać. Natomiast dużą bolączką części schronisk jest to, że tam są zamykane zwierzęta, które po prostu nigdy nie powinny do tych schronisk trafiać, a ludziom się wydaje, że przecież jak kotek żyje na zewnątrz, to na pewno trzeba go zabrać do schroniska, bo to jest kotek i on powinien trafić do schroniska, bo on nie ma opiekuna. To nie jest tak, to są dwa różne rodzaje kotów.
No to teraz apel do państwa. Być może rzeczywiście te domy tymczasowe znajdą się po tych wszystkich informacjach. Ale na koniec, pani Małgorzato, widziałam, taka rozpiska się pojawiła u pani na fanpage'u Koci Behawioryzm o tych odwiedzinach w różnych miastach i tam też pojawiła się Zielona Góra. Czyli rozumiem, że przed nami w styczniu spotkanie na żywo. Przyjedzie pani do Zielonej Góry?
Tak, zdecydowanie Zielona Góra jest jednym z ważnych bardzo dla mnie miast i też ze względu na to, że tak fantastycznie czuję się gościem w pani audycji, to postanowiłam, że koniecznie muszę odwiedzić zielonogórskich kociarzy na żywo, więc już teraz serdecznie zapraszam, chociaż to dopiero w styczniu, ale myślę, że jeszcze będziemy przypominać na antenie, że będzie taka możliwość, więc tak, ja już się przygotowuję.
Państwo, mam nadzieję, również dziękuję. Zatem pani Małgorzato, do usłyszenia za tydzień.